Ya la encaje. Voy por la Colombia. Y eso se sabe de esto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica,
teraz i zawsze.
Czwartek, a więc czas na kolejną audycję Dar i Tajemnica. Dzisiejszego wieczoru rozmowę poprowadzą dla Państwa
Dominika Flasza
i Jan Nowak, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Naszym dzisiejszym gościem będzie ksiądz Wojciech Miszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Toruniu. Szczęść
tak,
Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1991 roku z rąk księdza biskupa Mariana Przykuckiego, ostatniego biskupa chełmińskiego. Aktualnie pełni funkcję proboszcza parafii na toruńskich Wrzosach od Wielkiego Czwartku 8 kwietnia 2004 roku.
Wracając wspomnieniami do przeszłości, kiedy pojawiła się u księdza pierwsza myśl o zostaniu kapłanem?
Trudno powiedzieć, kiedy pojawiła się pierwsza myśl o zostaniu kapłanem, natomiast ona towarzyszyła tak naprawdę, kiedy analizuję moje życie od dzieciństwa do dorosłości, w jakiś sposób od zawsze, od wczesnego dzieciństwa. Zawsze gdzieś tam czułem to pragnienie bycia blisko Pana Jezusa w kościele. Zawsze czułem piękno modlitwy, zawsze jakoś garnąłem się, jeżeli tak można powiedzieć, do kościoła w pierwszych latach mojego dzieciństwa w szkole podstawowej. Byłem także ministrantem, wiem, jak bardzo ważne było to dla mnie posługiwanie i myślę, że to moje otoczenie, które wtedy mnie otaczało, wychowywało, też w jakiś sposób wpłynęło na to, że te myśli o kapłaństwie były obecne w moim życiu, właściwie ciągle, zresztą kiedy opowiadała mi babcia z dziadkiem czy rodzice, oni zawsze troszkę na mnie patrzyli jako na przyszłego księdza.
To znaczy, że po podjęciu tej decyzji rodzina zdziwiona nie była?
Myślę, że nie, chociaż ja starałem się mimo wszystko to ukrywać praktycznie do czasu złożenia dokumentów do seminarium. Nigdy się z tym nie obnosiłem, ani w rodzinie, ani wśród kolegów, znajomych, przyjaciół. Raczej była to rzecz przeze mnie ukrywana. Natomiast pewne zachowania, one wskazywały, że no, można się spodziewać po mnie, że pójdę do seminarium.
Pójście do seminarium było decyzją często podejmowaną wśród kolegów księdza, czy raczej stanowiła pewnego rodzaju ewenement?
Myślę, że w moim najbliższym otoczeniu był to rzeczywiście ewenement, bo wśród najbliższych kolegów, znajomych nie miałem żadnych kandydatów do seminarium. Wiem, że z taką myślą chodził również taki mój kolega ze szkoły średniej, Michał. Nawet przez jakiś czas był w seminarium, ale potem z różnych względów zrezygnował, wybrał życie w rodzinie. Natomiast zasadniczo w tym moim otoczeniu, w moim roczniku, czy w najbliższych latach z mojej klasy, z sąsiednich klas, nie było kandydatów do seminarium.
Jaki był szczególny patron podczas księdza pobytu w seminarium? Oraz też jaka postać przewodniczyła księdzu, była takim wsparciem duchowym, mentorem?
Myślę, że dla naszego pokolenia przede wszystkim była to postać Jana Pawła II. Tutaj w studiu wszyscy jesteście bardzo młodymi ludźmi i raczej nie macie wspomnień związanych z Janem Pawłem II. Dla mnie święty Jan Paweł II był zawsze. Kiedy byłem w szkole podstawowej, został wybrany Karol Wojtyła na pierwszego papieża. Pamiętam ten wielki zryw, jaki wtedy miał miejsce w Polsce. Nie wszyscy doceniali jeszcze wagę tego wydarzenia. Dokładnie pamiętam ten wieczór, kiedy redaktor Wiadomości ówczesnych czy dziennika telewizyjnego otrzymał kartkę, na której była informacja bardzo krótka, że kolejnym papieżem, było to jedno zdanie, kolejnym papieżem Kościoła rzymskokatolickiego został Karol Wojtyła, metropolita krakowski. I to była jedna wiadomość, potem redaktor mówi, przechodzimy do wiadomości kolejnych. Następnego dnia dnia w gazetach były tylko bardzo krótkie informacje, krótki życiorys Karola Wojtyły i to było wszystko. Natomiast to była prawdziwa rewolucja, która się wtedy wydarzyła. Pamiętam, że z dnia na dzień myśmy przeżywali to, co się wtedy stało. O tym można by mówić na specjalnym programie, bo tych wydarzeń naprawdę było związanych z Janem Pawłem II bardzo wiele, choćby inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy właściwie cała Polska zasiadła przed telewizorami. To była pierwsza transmisja mszy świętej chyba w historii telewizji polskiej. Pamiętamy, był to czas jeszcze bardzo mocnej komuny. Nie było szansy na religijne programy, transmisje mszy świętych, nie było audycji w radiu na temat religii, na temat Kościoła. Także to był taki pierwszy, to było takie pierwsze mocne uderzenie. No i potem ta słynna pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, w której niestety jeszcze wtedy nie mogłem uczestniczyć. To była pielgrzymka w 79 roku, w czerwcu. I tam te słynne słowa: niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I na naszych oczach to odnowienie tej ziemi w Polsce się dokonywało. My byliśmy wszyscy w tym, co się dzieje, naprawdę zakochani. To był taki niesamowity zryw. Trudno to dzisiaj nawet porównać, wy sobie tego nie możecie nawet wyobrazić. Cała klasa, na przykład z wyjątkiem jednej osoby, chodziła na piesze pielgrzymki, które nosiły wtedy hasło: niesiemy pomoc Ojcu Świętemu. Myśmy chodzili wszyscy. Potem, kiedy przyszedł rok 82, 600-lecie pobytu obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i potem w następnym roku przyjazd Ojca Świętego, wtedy już pamiętam, byliśmy na Jasnej Górze. To nie było łatwo wtedy dojechać na Jasną Górę. Nie było dodatkowych autokarów, pociągów. Jechaliśmy po prostu tak, jak to się tylko dało. Ja do dzisiaj pamiętam drogę z Laskowic Pomorskich do Częstochowy, gdy stałem na jednej nodze. Raz na jednej, raz na drugiej. Nie było miejsca na dwie nogi w pociągu. Tak było pełno. Ale to wszystko była naprawdę wielka, wielka radość. I to było takie wzrastanie w cieniu tego naprawdę wielkiego papieża. Potem, kiedy dorastaliśmy, kiedy byliśmy w seminarium, pamiętam, pierwszy wyjazd zagraniczny udało nam się zorganizować właśnie do Rzymu, do Jana Pawła II, kiedy po raz pierwszy byliśmy blisko, kiedy mogliśmy go dotknąć, zamienić z nim parę słów. To było absolutnie niezwykłe, niezwykłe wydarzenie. Potem ten Jan Paweł II stał mi się jeszcze bardziej bliski. Już jako ksiądz prowadziłem biuro pielgrzymkowe diecezji toruńskiej, a więc myślę, że dziesiątki pielgrzymek zorganizowałem między innymi do Rzymu. Tam bardzo często udawało nam się być na specjalnych audiencjach. Pamiętam taką jedną szczególną, kiedy zapraszaliśmy Jana Pawła II do Torunia. Wtedy ksiądz biskup poprosił, abym go razem z Ojcem Świętym oprowadzał od grupy do grupy pielgrzymkowej, bo ja wiedziałem wtedy, kto jest z kim i przedstawiałem wtedy te grupy. To było takie niesamowite przeżycie, a więc mówię, trudno by mówić mi jeszcze bardzo dużo, bo w tych najważniejszych sytuacjach rzeczywiście byłem z Janem Pawłem II w czasie pogrzebu w Rzymie i w beatyfikacji, kanonizacji i trudno tak naszemu pokoleniu wykreślić Jana Pawła II z serca i to na pewno się nie uda tym, którzy dzisiaj to próbują zrobić. Dlatego modlimy się za was młodych, abyście wy sobie też nie dali go zabrać. To ten kierownik duchowy. Moglibyśmy tutaj wiele aspektów Jana Pawła II rozważać, ale też muszę powiedzieć, że mi towarzyszyła przez całe lata święta siostra Faustyna Kowalska. Kiedy byłem w liceum, udało mi się zdobyć takie obrazki, na których były fragmenty słów z dzienniczka. Dzienniczek absolutnie nie był jeszcze wtedy znaną pozycją książkową. Nie było go w Polsce w księgarniach. Wiem, że wydany był między innymi w Stanach Zjednoczonych i pamiętam, że ja napisałem do Stanów Zjednoczonych, do tej polskiej misji i taki dzienniczek mi przesłano i to byłem jednym z pierwszych pewnie w moim otoczeniu, którzy na tym dzienniczku też opierali swoją duchowość. Było to niezwykle głębokie i tak potem pozostało to na całe życie, bo pisałem między innymi pracę magisterską w seminarium na temat mistycznego doświadczenia Boga w pismach siostry Faustyny Kowalskiej. I ten kult Bożego Miłosierdzia pozostał myślę również, to jest ten owoc również, że od ponad 30 lat też staram się modlić ze słuchaczami Radia Maryja i również mówić o tym Bożym miłosierdziu.
Mówił ksiądz właśnie o obrazkach ze świętą siostrą Faustyną, a teraz może skupmy się na innym obrazku, o obrazku księdza z mszy prymicyjnej. Na pewno była ona ważnym momentem w księdza życiu. Jak zapadła księdzu w pamięci?
To rzeczywiście było niesamowite wydarzenie. Bardzo długo się do tej mszy świętej prymicyjnej przygotowywaliśmy. Chcieliśmy, aby każdy szczegół był naprawdę bardzo pięknie przygotowany, dopięty. Myśleliśmy o tych sprawach zewnętrznych. Pamiętam, moja babcia była tak przejęta, że wyhaftowała własnoręcznie obrus na ołtarz i bieliznę kielichową. Osoba znajoma z pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę też pięknie haftowała, wyhaftowała mi albę. To były takie te zewnętrzne znaki tych osób, które no, bardzo się cieszyły i bardzo również pamiętały to, że to jest taka ważna chwila w życiu księdza, który rozpoczyna swoją działalność i że to musi być ważny moment, również pięknie przygotowany, żeby można było zawsze wracać do tych korzeni. Pamiętam, że poprosiłem o kazanie prymicyjne ówczesnego ojca duchownego, którego bardzo ceniliśmy, księdza Jerzego Świnkę z Pelplina. On głosił kazanie prymicyjne. Wiem, że bardzo, bardzo wszyscy to przeżyli. Było to wzruszające, nie wiem dla kogo bardziej, czy dla mnie, czy dla tych, którzy byli uczestnikami mszy świętej prymicyjnej, ale było to rzeczywiście coś niezwykłego. Też z tych wspomnień, które zachowuję, to wiele łez i moich, i właśnie tych obecnych na tej mojej prymicji. Obrazek prymicyjny też jeszcze w wielu domach jest. On ma taki cel w naszym życiu, aby te osoby, które wezmą go do ręki, przede wszystkim modliły się za tego księdza, na którego prymicjach uczestniczą i przyjmują ten obrazek. Tam jest zawsze taki napis, prawie wszyscy go umieszczają, z błogosławieństwem prymicyjnym i prośbą o modlitwę. Ta modlitwa rzeczywiście jest bardzo ważna, zresztą święty Jan Paweł II mówił, że będziecie mieli takich kapłanów, jakich sobie wymodlicie. Ja też starałem się w duchu też Bożego Miłosierdzia podjąć takie hasło prymicyjne, ale nie było to z dzienniczka, ale ze słowa Bożego z Księgi Psalmów: pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu.
Stoję przed Tobą, Panie mój, swą miłość w Twe ręce dać Ci chcę i przyrzec, że zawsze będę Panie Twój i powiedzieć, że Tobie daję siebie, bo Tyś mym losem, mym przeznaczeniem, my nic odkrywającym mógłbym dla Ciebie być tylko cieniem, tylko prochem i życiem konającym. Przede mną swe tajniki wciąż odkrywasz, ciągła troska o mnie w sercu Twym się tli, mą wiarę, mą siłę, Panie, wciąż ożywiasz, bym do Ciebie szedł, jak inni zawsze szli, bo Tyś mym losem, mym przeznaczeniem.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Wojciech Miszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Toruniu.
Jako proboszcz toruńskich Wrzosów podejmuje ksiądz wiele inicjatyw, na przykład wieczory u świętego Antoniego, pielgrzymki. Czy można powiedzieć, że również ksiądz, towarzysząc swoim parafianom, sam ubogaca swoje powołanie?
Prawda jest taka, że gdyby nie parafianie, gdyby nie współpracownicy parafialni, ksiądz niczego nie znaczyłby w swojej parafii. Praktycznie całe moje życie kapłańskie od chwili, kiedy zostałem wikariuszem, to było ciągłe ubogacanie się. Jako młody ksiądz organizowałem wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne dla młodzieży. Jeździliśmy w różne zakątki Europy, jeździliśmy pod namioty, ale zawsze tym akcentem początkowym każdego dnia była msza święta. To trudno sobie dzisiaj wyobrazić, mieć grupę ponad 40 osób w autokarze z własnym jedzeniem, z namiotami i każdego dnia mamy Eucharystię, a potem radośnie zwiedzamy kolejne zakątki świata. Było to zawsze bardzo głębokie przeżycie. Potem, kiedy już mówimy o pielgrzymkach, te pielgrzymki stały się częścią mojego życia. Prowadziłem biuro pielgrzymkowe, organizowaliśmy wiele pielgrzymek w różne miejsca, nie tylko do Rzymu, również do dalekich zakątków świata, choćby do Meksyku czy do Indii. Ta pasja podróżowania dalej właśnie w moim życiu istnieje, pasja przede wszystkim pielgrzymkowa. Też bardzo ważny moment w tym moim spotkaniu z kapłaństwem to pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę. Zaczynałem w 1982 roku, a więc bardzo dawno, ponad 40 lat temu. Przez te wszystkie lata w większości pielgrzymek uczestniczyłem, także na pewno było to dobrze ponad 30 wspólnych pielgrzymek na Jasną Górę. Najpierw jako uczeń liceum, potem jako kleryk, potem jako młody ksiądz prowadziłem grupę białą pielgrzymkową z Torunia. Miałem do dyspozycji nawet kilkaset osób, kiedy szliśmy na Jasną Górę. No a skończyło się na tym, że zostałem kierownikiem całej pierwszej pielgrzymki. I to było takie kolejne ubogacanie różnymi ludźmi w różnej skali, tych, którzy bardzo blisko ze mną współpracowali w pielgrzymkach, ale również tych w moim otoczeniu i dalej. Pielgrzymki również, które są częścią mojego życia, to Camino de Santiago. Niedawno wróciliśmy z takiej pięknej pielgrzymki do świętego Jakuba, właśnie z grupą parafian. Wiem, że parafianie marzyli zawsze o tym, żeby iść na Camino de Santiago, ale jest taka pewna grupa osób, które na pewno same by się na taką pielgrzymkę nie wybrały. Natomiast w formie zorganizowanej poszliśmy we wrześniu tego roku i było to naprawdę bardzo głębokie przeżycie i dla mnie, i dla tych osób, które szły na trasie. Jeszcze do tego wybraliśmy tą wersję trasy spiritual, a więc taka wersja duchowa, gdzie jest mniej uczestników, gdzie te trasy nie są przepełnione. Bardzo za to byli wdzięczni nasi parafianie. Także to jest jedna z tych form duszpasterskich. Sam na Camino de Santiago byłem pewnie z 7 razy. Natomiast oprócz tego mamy w parafii wiele pięknych doświadczeń, tu wspomniane choćby wieczory u świętego Antoniego, gdzie zapraszamy różnych ludzi. I to są księża, i ludzie świeccy, takie przykładowe choćby tematy. Niedawno wdowa konsekrowana mówiła o powołaniu wdów konsekrowanych. Bardzo aktualny temat, rodzina Ulmów była między innymi, byli przedstawiciele tej rodziny, którzy również mieszkają w Toruniu, opowiadali o swojej świętej rodzinie. Jest przygotowanie do Adwentu, do Wielkiego Postu w ramach właśnie tych wieczorów u świętego Antoniego. To taka jedna z kolejnych form działalności. Cieszymy się bardzo, mamy w parafii również zespoły muzyczne, jest schola dziecięca, jest zespół uwielbieniowy, który przede wszystkim przygotowuje wieczory uwielbieniowe, ale także posługuje w czasie mszy świętej. To są takie typowe pieśni uwielbieniowe, ale również mamy tradycyjny chór parafialny, który śpiewa tradycyjne churalne pieśni. I powiem szczerze, gdyby nie osoby, które tam się poświęcają w tych zespołach, gdyby nie ich zaangażowanie, to tak naprawdę nasza parafia też byłaby niczym, ale mamy oprócz tego wiele różnych form duszpasterstwa. Jest klub seniora, jest akcja katolicka odnowa w Duchu Świętym, bardzo taką nową formą, która przybiera właśnie, jakby zbiera bardzo wielu uczestników. Jest kurs Alfa, już kolejna edycja tego kursu. Te osoby potem zostają w parafii. To są osoby nowe, które się pojawiają. Pewnie w żaden inny sposób byśmy ich do współpracy nie pozyskali. I każdy, kto się angażuje tutaj, każdy ma jakieś swoje talenty, nam pomaga. Są również takie osoby, które posługują, może nie duszpastersko, ale też bardzo ważne w parafii. Sprzątają kościół, cmentarz, otoczenie kościoła, czyli w taki bardzo materialny sposób pomagają. Z wielkiej pokorze, bo po prostu pokazują nam, że kochają Kościół. Ja bardzo się buduję tymi osobami, które na różne sposoby, bezinteresownie Kościołowi się poświęcają.
Masowe środki przekazu stawiają przed człowiekiem wiele możliwości. Pozwalają także na przekazanie pięknych, kształtujących dobre sumienia treści. Pełnił ksiądz funkcję redaktora Głosu z Torunia oraz udziela się ksiądz w Radiu Maryja od początków. I w tym miejscu pozwolę zadać sobie pytanie, jak ta posługa wpłynęła na księdza powołanie?
To było bardzo ciekawe, bardzo ciekawym doświadczeniem jest bycie w Radiu Maryja, kiedy ja praktycznie zajmuję się modlitwą, jeżeli tak można powiedzieć, prowadzę piątkową godzinę miłosierdzia, potem rozważanie o Bożym miłosierdziu, ale właśnie również tutaj, przez te wszystkie lata, spotkałem wielu cudownych ludzi, których bym pewnie nigdzie indziej nie spotkał. Jedno z takich większych przeżyć to było spotkanie choćby z mamą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, która przyjechała na którąś z piątkowych koronek do Bożego Miłosierdzia. Ale również tutaj i spotkania z ojcami i w szkole medialnej, w której też przez jakiś czas miałem zajęcia z turystyki religijnej. To są takie momenty bardzo ważne. W diecezji prowadziłem rzeczywiście głos z Torunia, to jest taki dodatek do naszej, do głównej niedzieli, a to taki dodatek diecezjalny. To głównie dokumentowanie wydarzeń z historii naszej diecezji i to był też taki moment poznawania kolejnych osób z różnych dekanatów, z większych miejscowości, nieraz małych wiosek, którzy też się dzielili swoimi z tym, co udaje im się robić w ich parafiach. Także dla mnie to też niesamowite właśnie wydarzenie.
W obrębie księdza parafii znajduje się również Barbarka, miejsce męczeństwa i pochówku ofiar II wojny światowej. Czy jest szansa, aby można było mówić o pięknie powołania również w odniesieniu do osób, które tam zginęły, w szczególności osób duchownych?
Jeśli chodzi o Barbarkę, to charakter Barbarki jest taki trójpoziomowy, bo dla mieszkańców Torunia jest to miejsce rekreacyjne, wielu przyjeżdża tam na spacery, do lasu. My też mamy Barbarkę jako miejsce religijne. W tradycji jest to miejsce objawień świętej Barbary i do czasów zaborów odbywały się piesze pielgrzymki na Barbarkę z różnych miejsc. I Barbarka dalej jest takim również religijnym, ulubionym miejscem, do którego zmierzamy, w którym właśnie wielu ludzi przychodzi na niedzielne msze święte. Natomiast było pytanie o miejsce pamięci, gdzie rzeczywiście zginęło wielu mieszkańców Torunia, często denuncjowanych przez Niemców, przez sąsiadów. Była to głównie inteligencja, nauczyciele, księża, lekarze, osoby, można powiedzieć, wpływowe, między innymi nauczycielka z naszej szkoły, która jest na terenie Wrzosów, pani Jaworska. To też taka niezwykła bohaterka, ona tej śmierć też zasługuje na jakby osobne przedstawienie, jej biografia. Szkoła na Wrzosach nosi jej imię. Natomiast właśnie mowa też o księżach. Niektórzy są nawet kandydatami na ołtarze. Jest taka dziwna trochę sprawa. Pierwszy proboszcz naszej parafii, ksiądz Leon Dzienisz, jest również męczennikiem II wojny światowej, ale on nie zginął na Barbarce, mimo iż Barbarka jest na terenie jego parafii. On został wywieziony najpierw do Sztutowu, potem zginął w Dachau. Zachował się przepiękny opis jego śmierci i myślę, gdyby wcześniej udało się to wszystko odnaleźć, on również byłby kandydatem albo zaliczony do tych właśnie świętych męczenników II wojny światowej.
Ostatnim pytaniem będzie, jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania?
Myślę, że tutaj nie będę odkrywał niczego nowego. Jest to tajemnica i o swoim powołaniu dosyć trudno mówić. Dzisiaj właśnie wybierając się tutaj do Was na to nagranie, z półki zdjąłem książkę, która się ukazała w 96 roku, a więc bardzo dawno, Jana Pawła II, właśnie pod tym tytułem Dar i Tajemnica, i szukałem tam inspiracji, bo spodziewałem się, że może takie pytanie tutaj również paść. I tutaj Ojciec Święty opowiada, między innymi jak ta książka powstała, że specjalnie, kiedy poproszono go o wspomnienia, w których opisze swoje powołanie, raczej nie pałał takim wielkim entuzjazmem. Raczej chciał się z tego wywinąć, ale w pewnym momencie zrozumiał, że z tego może powstać wielkie dobro. Dar każdy z nas wie i każdy ksiądz ma tę świadomość, że jest to dar wyjątkowy, niezasłużony, uświadamiając sobie, że każdego dnia obcuję w tej bliskości z Panem Bogiem, że każdego dnia trzymam w ręku hostię i pokazuję ją potem ludziom, wcześniej wypowiadając słowa to jest ciało moje, czy trzymając kielich, to jest krew moja, to czyńcie na moją pamiątkę. Świadomość, że jestem tak blisko, jeżeli ja w to wierzę, to jest rzecz absolutnie niesamowita i nie ma człowieka na ziemi, który byłby godny, a jednak to robię. I tutaj myślę, że te słowa, które czytamy w Ewangelii świętego Jana, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I te kolejne słowa, nikt z listu do Hebrajczyków i nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. I myślę, że to jest taka najlepsza odpowiedź na to, co, że jest to niezwykły dar, niezasłużony i też tajemnica. Nie wiemy, dlaczego ja, dlaczego nie kto inny, patrząc choćby na czasy licealne w szkole, było wielu bardziej zdolnych, lepiej się uczących, piękniej mówiących i tak dalej. Nie zostali księżmi, nawet o tym nie pomyśleli, a tutaj Pan Bóg, jak wierzę, powołał mnie i mam nadzieję i wierzę, że ma w tym jakiś swój plan. Ksiądz Dzienisz tutaj, który był proboszczem u nas na Wrzocach, na swoim obrazku zapisał takie słowa, na obrazku prymicyjnym: z Tobą, Panie, gotów jestem i do więzienia, i na śmierć. On jako młody ksiądz bardzo szybko właśnie stał się jakby tym, w którego życiu wypełniły się te słowa. Dla nas, jak nasze życie się skończy, co zrobimy w życiu, to jest wielka tajemnica, ale mam nadzieję, że to będzie dobro, bo Pan Bóg zawsze wyprowadza dobro.
I tymi słowami zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę.
Niech będzie Bóg uwielbiony. Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami pięknym świadectwem swojego powołania.
Naszym gościem był ksiądz Wojciech Miszewski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Toruniu.
Bóg zapłaci.
Wszystkim słuchaczom dziękujemy za wspólnie przeżyty czas i zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z Państwem
Dominika Flasza
i Jan Nowak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy Tobie Chrystus.